Popołudnie wnet. I tak rozpoczynamy popołudniową audycję Radia Wnet, Radia Dwóch Stolic, Radio Dwóch Prędkości. Jest godzina 16.01. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zaczynamy od informacji o katastrofie samolotu wojskowego MiG-29. W miejscowości Drgicz w województwie mazowieckim doszło do katastrofy samolotu MiG-29. Na szczęście pilot katapultował się, jest w stanie dobrym, o tym poinformował podpułkownik Marek Pawlak, rzecznik dowództwa generalnego rodzaju sił zbrojnych. Jak dodał, nikt poza pilotem nie został poszkodowany, a do czasu wyjaśnienia przyczyny katastrofy loty myśliwców MiG-29 zostały wstrzymane. To jest taka informacja bardzo gorąca, też informacja i postaramy się z kimś połączyć, kto poda może jakieś szczegóły tej katastrofy dzisiaj w popołudniowej audycji Radia Wnet, bo przypominam o godzinie 17 studio Dziki Zachód i Wojciech Cejrowski. Jeśli chodzi o rzecz z dziedziny sportu, to Apoloniusz Tajner powiedział, że prawdopodobnie trener kadry skoczków po zakończeniu sezonu odejdzie i dalej nie będzie trenował polskiej kadry. Jeszcze jedna informacja. Papież ogłosił datę otwarcia archiwów na temat Piusa XII. Franciszek przypomniał, że pontyfikat Piusa XII przypadł na bardzo smutny i mroczny okres XX stulecia, czas II wojny światowej i następstw, które ona spowodowała. Patrzę, nastąpi to 2 marca 2020 roku w 81. rocznicę wyboru kardynała na następcę świętego Piotra. To była otwarcie tajnego archiwum Watykanu, zawsze budzi emocje. Ale nasze emocje dzisiaj zostaną obudzone przez fakt, że to jest ostatni poniedziałek karnawału. Te zabawy karnawałowe są już za nami, chociaż jeszcze jutro są ostatki, a niektórzy jak się bawią, to bawią się przy takiej muzyce. To była Belgijka. Niektórzy się przy Belgijce będą bawić w ostatki, a przy jakiej muzyce będą bawić się Anglicy, którzy mieszkają na Wysłach, a zegar tyka. Brexit już za niecały miesiąc. Przy telefonie Tomasz Machura. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To jakie są nastroje, jakie są ostatnie wieści z Wysp dotyczące Brexitu oczywiście?
No my wszyscy oczekują teraz chyba najbardziej na datę 12 marca. Jest to data, kiedy premier May powróci do parlamentu i będzie podda parlamentowi pod głosowanie ulepszony plan wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Jutro do Brukseli wybiera się prokurator generalny, czyli taki najważniejszy prawnik związany z rządem brytyjskim i będzie on negocjował, czy starał się wynegocjować zmianę podejścia Unii Europejskiej do tak zwanego backstopu irlandzkiego, czyli tej siatki bezpieczeństwa, która powoduje, że na granicy irlandzkiej w przypadku wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nie powstanie fizyczna granica. Także premier May przedstawi ten nowy plan, który ma nadzieję, rząd premier May, że będzie miał zmiany właśnie tego backstopu 12 marca. Jeżeli 12 marca zostanie odrzucone, to 13 marca rząd zarządzi głosowanie, czy parlament w takim wypadku będzie chciał być z Unii Europejskiej bez porozumienia. Wszyscy przewidują, że takie głosowanie na pewno zostałoby wyjście bez porozumienia odrzucone i 14 marca wtedy rząd przedstawi parlamentowi uchwałę, w której parlament zwróci się do Brukseli o krótkie przedłużenie działania artykułu 50. Oczywiście może się zdarzyć tak, że 12 marca te nowe poprawione porozumienie zostanie przegłosowane i rząd premier May bardzo mocno pracuje nad tym i ze swoimi posłami, jak również z posłami Partii Pracy.
Ale już wiadomo, co to nowe porozumienie, to ulepszenie zawiera. Co można jeszcze w tym traktacie o wyjściu Unii, Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej dodać, ulepszyć, zmienić?
Znaczy jedyną rzeczą jest, które parlament zwrócił się do rządu. Generalnie parlament z większością głosów stwierdził, że porozumienie wynegocjowane to zmienie w zasadzie porozumieniem odpowiadającym parlamentowi. Jedyne co większość posłów nie zgadza się, jest właśnie ta siatka bezpieczeństwa irlandzka, która i głównym zaziewem konfliktu, czy głównym problemem, którą parlamentarzyści widzą, jest to, że Wielka Brytania nie ma możliwości wystąpienia z tego backstopu, czyli może być sztucznie utrzymywana w Unii Celnej, czy sztucznie wbrew swojej woli może być utrzymywana w Unii Celnej z Unią Europejską. tak by nie dopuścić do powstania granicy między Irlandią Północną a Republiką Irlandzką. Jedyne, co parlament chce, żeby zostało wynegocjowane, jest to, żeby rząd Wielkiej Brytanii mógł albo samodzielnie wypowiedzieć tę umowę, na przykład dać okres 5 lat wypowiedzenia, dać 12 miesięcy wypowiedzenia, żeby taki zapis, który pozwoliłby Wielkiej Brytanii wyjść bez łamania. Oczywiście zawsze może złamać konwencję międzynarodową, ale Wielka Brytania szczyci się tym, że ona nigdy nie łamie podpisanych przez siebie konwencji międzynarodowych. To porozumienie na temat wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będzie miało status konwencji międzynarodowej, no i Wielka Brytania nie chciałaby tego złamać, więc ona potrzebuje możliwości wyjścia, ewentualnie jakiegoś złagodzenia tego backstopu irlandzkiego.
A to odłożenie ewentualne, to głosowanie 14 marca o odłożeniu terminu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, powiedział pan, o krótki czas, ale miesiąc, 3, 5...
I tu się właśnie, tu jest sprzeczne interpretacje tego odłożenia, czy sprzeczne pomysły, na jak długi czas powinno być to odłożone, wychodzą z Londynu i z Brukseli. W Londynie mówi się o krótkim czasie, nie precyzuje się tego. Niektórzy posłowie mówili między 3 miesiące, inni mówią, że 3 miesiące to jest za mało, może 6 miesięcy. Z kolei Bruksela mówi, że bardzo chcą, żeby Wielka Brytania co 3 miesiące wracała z powrotem z prośbą o kolejne przedłużenia tego okresu, że Bruksela bardziej obstawia między rokiem, a nawet 2 latami, żeby dać więcej czasu na w końcu wynegocjowanie tego porozumienia o wyjściu, a jednocześnie wynegocjowanie w tym samym czasie porozumienia o przyszłych stosunkach Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. Musimy pamiętać, że to, co oni teraz negocjują, to, co stara się rząd Theresy May przeprowadzić przez parlament, to jest tylko porozumienie na temat wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, a na razie tylko na 7 kartkach papieru jest opisane to, jak przyszłe stosunki między Wielką Brytanią a Unią Europejską mają wyglądać. Także jeżeli jest tak duży problem z wynegocjowaniem samych warunków wyjścia, to jak będzie, ile się będzie działo, kiedy zaczną negocjować w końcu warunki dalszej współpracy, czy współpracy na dalsze dziesięciolecia.
Czyli właściwie Bruksela może liczyć na zmęczenie obywateli Wielkiej Brytanii, bo jeżeli się odroczy na rok albo dwa, to w międzyczasie można przeprowadzić drugie referendum i sytuacja ulegnie zmianie.
To prawda. Jest to tak, że obydwie strony, niektórzy tutaj nawet żartują, że jeżeli się odwlecze obowiązywanie tego artykułu 50 o kolejne 2 lata, może wszyscy o tym zapomną i po 2 latach nic trzeba będzie robić. Znaczy jest jedną rzeczą, która jest bardzo ciekawa i to ma duży wpływ na to, jak będzie wyglądała scena polityczna brytyjska, jest to, że odroczenie o ponad 3 miesiące terminu obowiązywania artykułu 50 powoduje, że Wielka Brytania będzie musiała przeprowadzić kampanię wyborczą i wybrać swoich europosłów do Europarlamentu. Jak wiemy z doświadczenia polskiego, wybory do Europarlamentu bardzo ułatwiają powstanie nowych partii, ponieważ ludzie mniej traktują poważnie takie wybory, więc częściej głosują może mniej pragmatycznie, a bardziej emocjonalnie. No i to jest bardzo niebezpieczne to zarówno dla Partii Pracy, dla Partii Konserwatywnej te wybory, ponieważ oni do końca nie wiedzą, jak mają w tych wyborach prowadzić kampanię. Większość głosujących za Partią Pracy jest za pozostaniem Unii Europejskiej, za pozostaniem Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, natomiast sama Partia Pracy jeszcze do zeszłego tygodnia opowiadała się mocno za wyjściem z Unii Europejskiej, teraz otworzyła się na pomysł drugiego referendum. Z kolei Partia Konserwatywna będzie miała tą niekomfortową sytuację, że od 2,5 roku stara się wynegocjować umowę o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i tak naprawdę z powodu konfliktu wewnątrz tej partii, czyli Partii Konserwatywnej, nie jest w stanie tej umowy podpisać, czy umowy przeprowadzić przez parlament. Także to będzie bardzo mocno niekomfortowe dla partii Konserwatywnej, aby prowadzić tą kampanię do Europarlamentu. Także to na pewno jest jedna z komplikacji, więc premier May stara się tego jak najbardziej uniknąć, starając się przekonać część posłów Partii Pracy do poparcia jej już zreformowanego czy poprawionego porozumienia, które będzie głosowane 12 marca, a może nawet wcześniej, jeżeli się uda coś wynegocjować w Brukseli.
Ale to poprawione porozumienie, tego poprawionego porozumienia jeszcze nie ma, bo jeszcze Unia Europejska musi się zgodzić na poprawione porozumienie.
To prawda. Znaczy jest, jeżeli w Unii Europejskiej to wygląda trochę prościej. Z tego, co są przecieki, które tutaj prasa brytyjska podaje, czy zorientowani dziennikarze na Twitterze, to w samej Brukseli, jeżeli Bruksela zgodziłaby się na takie poprawione porozumienie, to będzie najpierw będzie to porozumienie zawarte z Komisją Europejską i dopiero później, kiedy Parlament Brytyjski je zaakceptuje, zostanie to przedstawione rządom krajów członkowskich, a Bruksela ma nadzieję, że rządy krajów członkowskich bez problemu to przyjmą. To się robią, zaczynają się robić małe głosy, się odbywają w takich krajów jak Francja czy Hiszpania. Francja, która jest zainteresowana tym, żeby jak najbardziej gospodarczo zaszkodzić Wielkiej Brytanii, to jest to rywalizacja, kto na kontynencie europejskim ma drugą gospodarkę po gospodarce niemieckiej. Zawsze to była Niemcy, Wielka Brytania i trzecia Francja. Francja dzięki temu, że funt bardzo mocno 20% spadł w czasie Brexitu, Francja przeskoczyła na jakiś czas Wielką Brytanię jako druga największa gospodarka na kontynencie europejskim. Francuzi jakby starają się jak najwięcej ugrać dla siebie gospodarczo, a z drugiej strony jak najbardziej zaszkodzić gospodarczo Wielkiej Brytanii. Z kolei w Hiszpanii jest ta kwestia Gibraltaru cały czas. I w jaki sposób Gibraltar jest traktowany. Hiszpania się odnosi do tego jako kolonia brytyjska, która powinna zostać oddana pod jurysdykcję hiszpańską. I jest możliwość taka, czy Francja, czy Hiszpania będą w jakiś sposób starały się włożyć tej kij między szczychy tego nowego porozumienia, aczkolwiek z racji tego, że nadchodzi spowolnienie gospodarcze w Unii Europejskiej i w ogóle na świecie, chyba te kraje zaczynają się też wykazywać większym pragmatyzmem, ponieważ każdy wie, że najbardziej ucierpi na wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej gospodarka Republiki Irlandzkiej, później gospodarka brytyjska, no i później są to inne gospodarki Unii Europejskiej. Więc
no dobrze, ale jak wielu jest brytyjskich polityków, którzy są gotowi do tego, żeby bez porozumienia wystąpić z Unii Europejskiej, żeby skoczyć na głęboką wodę i zobaczyć, czy kto tak naprawdę w tej wodzie potrafi lepiej pływać?
Tych, którzy są w parlamencie brytyjskim, to jest grupa może maksymalnie 40 do 60 posłów na 600 posłów zasiadających w Izbie Gmin Parlamentu Brytyjskiego. To jest może więcej znalazło się ludzi popierających to w społeczeństwie brytyjskim, ale w obecnym parlamencie brytyjskim to nie ma takie rozwiązanie nawet przy najbardziej optymistycznych założeniach dla tych osób, które chcą wystąpić z Unii Europejskiej bez porozumienia, to nie da się tego przegłosować. Zresztą była poprawka taka przedstawiona tydzień temu do parlamentu. Parlament się tutaj komunikuje z rządem, ponieważ jedna z osób Wielkiej Brytanii na samym początku procesu brexitowego zgłosiła to do Sądu Najwyższego, że parlament jest suwerenem w tak poważnym decyzji jak Brexit. Sąd Najwyższy przyznał rację tej osobie, jednocześnie przekazując prawo do akceptowania wszelkich porozumień czy głównych ruchów związanych z Brexitem parlamentowi, i została taka uchwała przedstawiona parlamentowi, czy parlament będzie chciał zatrzymać Brexit bez porozumienia, i zostało to przegłosowane dużą ilością głosów. To była uchwała na temat tego, że parlament będzie chciał, żeby rząd potem, jeżeli jak jego porozumienie zostanie odrzucone, w przypadku odrzucenia tego porozumienia, żeby parlament miał możliwość przegłosowania, czy zgadza się na Brexit bez porozumienia. I jakby wszystko wynika na to, że ogromną większością parlament się na to nie zgodzi.
To jeszcze dwa pytania. Co na to królowa brytyjska?
No, królowa brytyjska nie może się wypowiadać w kwestiach politycznych. Też nawet żart jest taki, że królowa brytyjska musi zaakceptować wszystko, co parlament przegłosuje, co zgłosi do niej rząd, łącznie z tym, że nawet gdyby kiedyś powstał jakiś republikański rząd, który chciałby ją ściąć, królowa brytyjska musiałaby posłusznie podpisać ustawę na temat ścięcia jej głowy, po czym położyć głowę na szafot. Jedyne, co jest w czasie swojego wystąpienia, które czasami królowa używa bardzo delikatnych, takich zniuansowanych wypowiedzi, żeby dać sygnał społeczeństwu brytyjskiemu, jakie są nastroje w rodzinie królewskiej, czy królowa brytyjska, czy jako taka kotwica tej brytyjskości, czego oczekuje. I ona mówiła bardzo dużo w czasie swojego wystąpienia, czy przesłania świąteczno-noworocznego. Mówiła o tym, żeby zjednoczyć kraj znowu, bo kraj jest bardzo mocno podzielony. To chyba jest taka typowa teraz sytuacja na całym świecie, kiedy społeczeństwa bardzo mocno się i bardzo głęboko się dzielą, i królowa bardzo mocno apelowała o to, żeby szukać wspólnoty, żeby cały czas, mimo tego zaawniającego konfliktu związanego z Brexitem, żeby w jakiś sposób pamiętać, że to społeczeństwo będzie musiało przez kolejne dziesięciolecia ze sobą mieszkać, więc żeby nie zasypywać, nie palić tych mostów, tylko starać się zasypywać domy czy różnice między społeczeństwem.
Budować pomosty, jak pan z kolegami rozmawia z Anglikami, siedząc wieczorem przy piwie, to co oni mówią?
To jest właśnie to jest inna atmosfera w Londynie. Jakby Londyn w swojej masie był bardzo mocno za pozostaniem. Także większość osób tutaj pracujących ze mną, nawet ci mniejsi Anglicy pracujący jeszcze w Londynie, większość z nich ma nadzieję, że w jakiś sposób uda się dotrzymać się to wyjście z Unii Europejskiej, ewentualnie doprowadzić do jakiegoś wariantu typu Norwegia Plus, które pozostały w Wielką Brytanię, bardzo blisko Unii Europejskiej. Tutaj wiele osób zaraz po samym głosowaniu było bardzo rozczarowanych, że ich takie plany, czy nawet taka możliwość mentalna, że teraz pracują w Londynie, może za rok będą pracowali w Amsterdamie albo w Madrycie. Tak jak zamyka się to z powodu właśnie tego głosowania brexitowego i też widać taką już troszeczkę. Ja się cały czas ekscytuję tymi zmianami, tym, co się następuje w ramach Brexitu, ale widać wśród tutaj mieszkańców, że są trochę zmęczeni tym, bo już o tym porozumieniu, które Theresa May wynegocjowała z Brukselą, mówimy od 15 listopada, to jest wtedy, kiedy ogłosiła to porozumienie. I od 15 listopada do teraz, już tyle miesięcy jest cały czas rozmowa o tym, czy można przegłosować to porozumienie, czy się nie da go przegłosować. Także ludzie trochę tracą zainteresowani, tak czekają trochę.
Oglądają mecze piłki nożnej albo mecze rugby. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ucieszył się pan z sukcesów polskich skoczków?
O, oczywiście, tak na każdym się cieszę, szczególnie, że to był tak nieoczekiwany sukces.
A lekkoatletów?
Również. Szczególnie, że lekkoatleci się ścigają się w Glasgow, prawda? To jeżeli dobrze to. Tak, także to było tutaj też komentowane, że to się, no oczywiście, ponieważ tymi Brytyjczycy wygrywali, więc trochę w mniejszym stopniu, ale było to komentowane. Aczkolwiek to jest teraz jeszcze, jeżeli możemy króciutko o lekkoatletach powiedzieć, tutaj się dosyć mocno w mediach i społecznościowych i nawet w tych mediach bardziej konserwatywnych przebija teraz dyskusja na temat, kto może uczestniczyć w konkursach jakichś biegów czy siłowych kobiecych, ponieważ coraz więcej osób deklaruje się, identyfikujące się jako kobieta. Nawet było chyba ostatnio jakieś na południu stąd zmieszane jakieś zawody, że fizyczna kobieta czy pani, która urodziła się rzeczywiście kobietą i identyfikuje się kobietą od urodzenia fizycznie, mentalnie i też poprzez DNA, zajęła trzecie miejsce, kiedy dwa pierwsze miejsca zajęli chłopcy, którzy od niedługiego czasu zaczęli się identyfikować, tylko nawet nie przechodzili żadnych operacji, żadnych
operacji. Ta dyskusja tak. Dotarła też nad Wisłę. Bardzo serdecznie panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Tomasz Machura z Londynu, a my jeszcze w takich karnawałowych pozostaniemy muzycznych rytmach. Był bal w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, bardzo udany. Występowała pani Izabela Trojanowska i okazało się, że i młodzi, i starsi dziennikarze potrafili razem z nią zaśpiewać. No to może teraz wspólnie zaśpiewamy przebój Izabeli Trojanowskiej. A bal, na którym śpiewała Izabela Trojanowska, był w pewnym sensie podsumowaniem takiej dużej międzynarodowej konferencji Wolność Słowa, Kocham i Rozumiem. Konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Fundację Solidarności Dziennikarskiej przy wsparciu Polskiej Fundacji Narodowej. W tej drugiej konferencji, w obu konferencjach uczestniczył Bernard Marguerite, dziennikarz francuski, znany państwu bardzo dobrze, jest teraz przy telefonie. Dzień dobry, panie redaktorze.
Kłaniam się, cześć Boże.
To jak by pan podsumował tą drugą międzynarodową konferencję zorganizowaną przez polskich dziennikarzy?
No, nie jestem chyba w najlepszej sytuacji, żeby to podsumować. Myślę, że inni jak na przykład szanowny pan redaktor, to zrobią lepiej ode mnie, ale po prostu byłoby mi bardzo miło, że mogłem wziąć udział w tą konferencję. W tej pierwszej konferencji rok temu moja organizacja, czyli The International Communications Forum, był związany z organizacją, tym razem braliśmy udział, czy ja brałem udział i muszę powiedzieć, że to jest bardzo ważne, że SDP z znakomitym prezesem organizują takie rzeczy, bo okazuje się, że tutaj była bardzo różnorodność ludzi z różnych krajów, z Libanu, z różnych krajów postsocjalistycznych, Europy Zachodniej i tak dalej, i tak dalej. I też bardzo wielka różnorodność punktów widzenia. Ale co było ważne, to po pierwsze, że wydawało mi się, że interwencje tutaj były na wysokim poziomie i po drugie to, że niezależnie od punktu widzenia różnych osób, różnych kolegów, to łączyło nam to, ta wiara, że wiele zależy od nas, że my jesteśmy albo powinniśmy być podporą demokracji, że niestety w tym momencie nie jest dobrze, że nie spełniamy swoją rolę należycie, nie powinniśmy się zawstydzić, ale jest czas, żeby po prostu odzyskać swoją wiarygodność. To teraz, albo może już będzie za późno. I tutaj jest bardzo dużo kolegów, bardzo dużo wielu dziennikarzy, którzy odczuwają to, odczuwają swoją odpowiedzialność i są gotowi wszystko robić, każdy czy każda tam, gdzie jest, na miarę swoich sił i możliwości, aby tą wiarygodność dziennikarską odzyskać i aby na nowo służyć należycie tutaj tym, dla których jesteśmy, czyli dla po prostu tych, którzy nas słuchają, czy oglądają, czy czytają. I to jest nasza powinność. Zapomnieliśmy niekiedy o tym. Najwyższy czas, aby powracać do tej służebności tutaj naszej.
Tak właśnie było w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. Płyniemy pod prąd wielu nurtom, które pojawiają się w dziennikarstwie i w ogóle w świecie, poprawność polityczna, etc., etc. Co innego mówimy o mowie nienawiści, ale też mówimy o tym wykluczeniu. Jako przykład podaliśmy, wtedy był świeży przykład, czy ja podałem w czasie swojego wystąpienia panią Zofię Klepacką, która napisała, co myśli o nauce, o wprowadzeniu LGBT do szkół i tej całej nauki seksualności, po prostu wyraziła swoją opinię i zamiast odpowiedzi na opinię, to była natychmiast właściwie chęć wykluczenia jej z całej dyskusji, żeby została wyrzucona z klubu, żeby oddała medale. Na to nie ma zgody w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. Jesteśmy za wolnością słowa bez przymiotników. O tym powiedział Paweł Lisicki w swoim wystąpieniu takim pierwszym, że wolność słowa socjalistyczna nam nie odpowiada. Wolność słowa po prostu jako ten centralny punkt, do którego my powinniśmy się odnosić.
Tak, absolutnie. No to było bardzo pobudzające i konieczne, bo nie tylko rozmawialiśmy o tym, co jest źle, bo to jest niestety bardzo wiele tutaj dookoła nas widzimy, jak niektóre media po prostu zapomniały o swojej roli, że tutaj jest powierzchowność, jest sensacja, jest ręcz zysku na wszelką cenę, można tak powiedzieć. I to nie, bez szacunku dla drugiego człowieka, bez szacunku dla prawdy. No wiemy o tych wszystkich tutaj dolegliwościach okropnych, ale właśnie nie tylko narzekamy na to, nie tylko widzimy, że tutaj są potężne siły, dla których nie jest istotne, że media mogą po prostu być podporą demokracji i być służebne, albo właśnie nawet może chcą wykorzystywać mediów, żeby no, niekiedy nawet wygłupiać społeczeństwo, ale nie wystarczy narzekać. I my jesteśmy dziennikarze po to, żeby po prostu każdy w własnym sercu no, odzyskać tą wiarygodność i być gotów i gotowa no, walczyć o to. Bo nie tylko właśnie mówiliśmy o wolności, że wolność jest, że kochamy ją i oczywiście szanujemy, ale o wolności, to jak Jan Paweł II Święty nam przypominał, nie jest dana na zawsze. Trzeba o nią walczyć codziennie i trzeba ją zrealizować. Więc to jest nie tylko wolność od, to Polska poznała już w 1989 roku, ale ciągle przed nami jest wolność do. Musimy ją ciągle realizować i jeszcze bardziej, jeszcze więcej. I tutaj bez ludzi mediów, bez ich poczucia służebności i godności, to nie będzie można tutaj iść do przodu.
Bardzo.
I to, że tyle kolegów z tylu krajów, z różnych tutaj stron tak poczuwają tą odpowiedzialność, no to jest dla człowieka, który no, całe życie tutaj spędził właśnie w mediach, starał się właśnie pływać pod prąd bardzo często, to jest bardzo, bardzo pobudzające. Bardzo ta konferencja mnie dała turę i jeszcze większą wolę walki o dobru wspólnym. I to jest, myślę, że inni to tak samo odczuwali. I wobec tego to była konferencja bardzo potrzebna i która spełniła swoją rolę. Nie konferencja dla konferencji, nie po to, żeby ciągle tutaj wokoło omawiać nasze problemy, nasze dilematy, ale żeby odzyskać własną siłę, własną determinację do walki o dobro wspólne. I to zostało osiągnięte i to ja chciałem tutaj w imieniu własnym, ale wiem, że wielu kolegów to podziękować prezesowi tutaj SDP i całej organizacji, że potrafili tak zmobilizować dziennikarzy z tak wielu krajów.
Mam nadzieję, że prezes SDP gdziekolwiek by nie był, to słyszy. Bernard Margerit, na końcu był bal. I nie wiem, czy pan wie, że na tym balu była Zofia Klepacka przez jakiś czas, potem pojechała na trening już gdzieś, gdzie wieje wiatr i szumi morze, ale do takiego spotkania też na tym balu mogło dojść. Nie doszło, pan Bernard Margerit nie spotkał Zofii Klepackiej, ja spotkałem Zofię Klepacką, pozdrowiłem ją serdecznie i ucieszyłem się, że kibice Legii postanowili stanąć za nią murem. Tak to się zdarzyło w Warszawie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
I pozdrawiam Bernarda Margerit, dziennikarza francuskiego, który uczestniczył, a ma wiele osiągnięć i wiele rzeczy w życiu zrobił. Tak wyglądam przez okno. Przez chwilę państwo słyszeli to z patio budynku Pasty. Ktoś zbierał butelki, bo od czasu do czasu też butelki trzeba pewno zebrać, ale też przyglądam się przez okno, tam widzę, że pracują dzielnie w jakimś biurze młodzi ludzie i żaden z nich nie słucha Popołudnia Wnet, bo gdyby ktoś z nich słuchał, to by się na pewno obejrzał. Nie obejrzeli się, mają ciężką pracę. Jest godzina 16:36, a my w tym karnawałowym jeszcze pozostajemy w tych rytmach karnawałowo-balowych i skoro zaśpiewała Izabela Trojanowska, ten przebój był przebojem pewno w 78 albo w 79 roku, tak samo jak i ten przebój, który państwo teraz usłyszą, czyli John Travolta i Olivia Newton-John.